Ericsson zainwestował w Tczewie. Fabryka będzie w pełni obsługiwać rynek europejski, informuje ISB News. Szwedzki Ericsson postanowił przenieść znaczną część produkcji urządzeń dla sieci 5G do naszego kraju. Produkcja powinna ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Operatorzy komórkowi mogą teraz mieć sieci opracowane przez polskich ekspertów oprogramowania i wyprodukowane w Polsce. 5G dla Polski może być wytwarzane przez polskich inżynierów, zarówno rozwijając polską gospodarkę, jak i budząc zaufanie do europejskiego łańcucha dostaw, mówi szef regionu na Europę i Amerykę Łacińską Ericssona Arun Bansal. Supernowoczesne technologie w naszym regionie, na ile dadzą kopa dla rozwoju technologicznego naszej gospodarki, naszego regionu, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj między innymi premier Mateusz Morawiecki był w Szwecji, a wczoraj Ericsson poinformował o inwestycji w Tczewie. Dokładnie partnerem jest Grupa Flex, to zakład w pomorskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Będzie rozwijać 5G, będzie oprogramowanie, będzie budowa sieci. Jak ważna to jest inwestycja i w skali naszego regionu i kraju?
Każda inwestycja, która jest związana z nowymi technologiami, jest jak najbardziej pożądana w Polsce. Ciągle jesteśmy bardzo daleko pod względem innowacyjności jako gospodarka w Unii Europejskiej. Chyba 24 miejsca. Więc jak najbardziej należy się cieszyć, że pojawiają się firmy, które chcą wykorzystać Polskę jako miejsce, gdzie będą tworzyć nowe technologie, gdzie będą produkowane nowe technologie. Nawet jeżeli one w tej chwili są opracowywane gdzie indziej, ale tworzone są w Polsce, to i tak to jest dla naszych inżynierów sposób najlepszy, żeby się nauczyć, żeby poznać te nowe technologie, żeby je, że tak powiem, zacząć wdrażać do naszej gospodarki też innymi kanałami. Wiadomo, że osoby, które poznają tą technologię w Tczewie, później prawdopodobnie będą przychodziły do innych firm, będą zakładać własne, będą miały już jakąś taką podstawę, wiedzę.
I mamy transfer technologii też.
Jak najbardziej.
To znaczy, ja się oczywiście nie będę różnił bardzo, bo wszyscy się chyba cieszymy, bo każda taka inwestycja, szczególnie w tych nowoczesnych branżach, jest bardzo ważna. Natomiast jednak powiedzmy szczerze dwie rzeczy. To, gdzie coś jest projektowane, ma znaczenie, dlatego że powinniśmy robić wszystko, żeby nie tylko centrum wytwarzania czegoś było w Polsce, ale żeby też jakby myśl technologiczna tutaj bardziej kwitła. Ja jestem trochę mniejszym optymistą, jeżeli chodzi o to, gdzie będą zapadały te strategiczne decyzje, czy nawet strategiczne projekty będą powstawały, ale oczywiście tak, bardzo dobrze. Natomiast przed jedną rzeczą tylko, może nie przestrzegam, ale proszę zwrócić uwagę, te doniesienia prasowe czy półoficjalne komunikaty, które mamy, wszystkie rzeczywiście mówią Ericsson 5G w Tczewie, natomiast skala tego, co się będzie tutaj działo, czy się zwiększy zatrudnienie, czy się nie zwiększy, o ile się zwiększy, jaka to będzie specyfika, to wszystko poznamy szczegółowo dopiero w przyszłości, tak? I tutaj bardzo, bardzo dużo zależy od tych szczegółów. Jak na razie, na tę chwilę wygląda to wszystko bardzo, bardzo optymistycznie. Natomiast no, w praktyce zobaczymy w przyszłym roku, jak to się rozwinie. Natomiast z wszystkimi uwagami, że bardzo dobrze, że taka inwestycja będzie u nas, to się zgadzam oczywiście.
Co ciekawe, porozumienie w sprawie sieci 5G planowane jest też na linii Polska-Stany Zjednoczone. Donosi o tym dzisiaj Financial Times. O tym także miał mówić i prawdopodobnie jakieś umowy miały być podpisywane przy okazji wizyty prezydenta Trumpa. Wiemy, że Trumpa nie będzie ze względu na huragan, ale będzie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. No i czy te współprace z jednej strony z Ericssonem, z drugiej strony z USA, jeśli do niej dojdzie, a mamy nadzieję, że tak się stanie, one się będą uzupełniały, bo raczej chyba się wykluczać nie powinny.
No nie, tutaj Stany, pamiętamy, że początek tej wojny z Chinami gospodarczej właśnie zaczęło się od technologii, o której w tej chwili mówimy, i od jednej z korporacji, która w Polsce też miała później problemy.
Powiedzmy Huawei też bardzo zabiegał o to, żeby coś z 5G u nas robić. robić.
Tak, jak najbardziej. I w Stanach też próbowali wejść, dostali absolutny zakaz, żeby to robić w Stanach, więc jeżeli widzimy, że z jednej strony jednym firmom, akurat chińskim, mówi się absolutnie nie chcemy was tu, boimy się, że będziecie szpiegować i tak dalej, a z drugiej strony mówi się, że chcemy z Polakami współpracować w tym zakresie, no to przejawia też się pewne zaufanie. Widać, w których kierunkach największa gospodarka świata widzi swoich partnerów, a gdzie widzi swoich rywali.
Ja powiem rzecz banalną. Oczywiście mam większe zaufanie do Amerykanów i Szwedów niż do Chińczyków, więc ten kierunek współpracy jest oczywisty. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, do tej pory w rozwoju technologii 5G Europa była daleko za Stanami i za Chinami. To znaczy takie centra, czy jakby najszybszy rozwój technologii 5G wiąże się jednak z mocarstwami poza Europą i myślę, że Ericsson ma tego pełną świadomość. Natomiast ja też nie sądzę, żeby to była jakakolwiek sprzeczność między współpracą polsko-szwedzką czy polsko-amerykańską. Wręcz przeciwnie, to może być taka sytuacja, w której dojdzie do jakiejś synergii tych technologii czy tych wielkich gigantów, którzy są na rynku. Dlatego, że powiedzmy szczerze, większość ekspertów uważa, że najbardziej w rozwoju technologii 5G zaawansowane są Chiny. Nie Ameryka, nie USA, które zwykliśmy patrzeć na Amerykanów jako na liderów nowoczesnych technologii. Akurat w tej sferze chyba jest przewaga chińska, tak przynajmniej uważają eksperci.
Tam się mówi nawet o 6G już w tej chwili.
No ale to bardzo przyszłościowo, natomiast dokładnie tak. Przypomnijmy, tu chodzi o możliwość jeszcze szybszego przesyłu ogromnych mas danych, czyli z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, opartej na danych, to są technologie absolutnie kluczowe. W tym momencie tak naprawdę my powinniśmy jako Europejczycy ze Szwedami razem i chyba jednak we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi próbować dogonić Chiny, a może jak nie dogonić, to nie pozwolić im za daleko uciec.
Ja tylko dodam, że 5G jest ważna z punktu widzenia rozwoju internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych samochodów czy inteligentnych miast, a inteligentne technologie są jednym z ważnych punktów rozwojowych zapisanych w strategii rozwoju Pomorza. Od grudnia pociągi między Trójmiastem a Warszawą pojadą z prędkością do 200 km na godzinę. Podróż skróci się do 2,5 godziny. Poinformował o tym w Gdańsku wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślał, że trwają inwestycje w polską kolej. To 100 miliardów złotych do 2023 roku. W tej kwocie też inwestycje dworcowe. Między innymi modernizacja i budowa 200 dworców w Polsce. Zmodernizowany zostanie dworzec główny w Gdańsku. Ale skupmy się na tej prędkości w 2,5 godziny z Gdańska do Warszawy. Co to oznacza dla Pomorza?
No to jest skrócenie podróży o pół godziny w stosunku do obecnego czasu. No to powiedzmy, to już jest niedużo. Większy efekt robiło to, co było wcześniej, kiedy jeździliśmy 5-6 godzin do Warszawy i skróciło się.
Zeszło na 3, tak.
Zeszło
na
3, to 10. Wtedy mieliśmy efekt faktycznie odczuwalny. Powiedziałeś, żebyśmy mówili o prędkości, ale bym się jednak odniósł do dworców, ponieważ uderzyło mnie to, że ta inwestycja w dworzec w Gdańsku, ona wygląda bardziej jak inwestycja w jakiś zabytek. Tam dużo się mówi o dachu, dużo się mówi o odnowieniu wieży, elewacji i tak dalej, a mniej o funkcjonalności tego dworca i to mnie trochę niepokoi. Miałem okazję w czasie tych wakacji kilka razy korzystać z dworca w Gdańsku i przeraża mnie, że właściwie od 2 lat tunel koło dworca albo jest zamknięty, albo wygląda tak, jakby miał się zaraz zawalić.
Jest w jakiejś fazie remontu.
Albo tam koczują bezdomni. No generalnie wygląda to naprawdę okropnie. Jest koszmarną wizytówką, kiedy się przyjeżdża do Gdańska. Turyści pewnie spodziewają się normalnych warunków, a trafiają prawie w trzeci świat. I to trwa naprawdę już bardzo, bardzo długo. Bardzo źle zaplanowany ten remont związany właśnie z ciągami komunikacyjnymi. I też niepokoi mnie to, co jest zapowiedziane, że tam będą kolejne tunele, kolejne przejścia dla pieszych. Nie ma natomiast nic o tym, co jest w tej chwili największą bolączką osób, które przywożą, korzystają z dworca w Gdańsku. Nie ma tam gdzie zaparkować tak naprawdę. Był kiedyś planowany parking koło dworca w Gdańsku. Później widziałem, że ten parking został zamieniony na jakiś skwer, co według mnie jest kompletnie nieuzasadnione. W tym miejscu jednak powinniśmy bardziej dbać o funkcjonalność niż o estetykę, powiedzmy w ten sposób.
Zaraz, Macieju, tobie ktoś wypomni, że promujesz poruszanie się nieekologiczne, czyli samochodowe. Ale
no jeżeli
ale
przyjeżdżamy,
ja się z tobą zgadzam.
Przyjeżdżamy
ja się z tobą
na dworzec, odwozimy, nie wiem, rodzinę, jest pełno walizek, pełno jakichś paczek, no trzeba to przenieść, przewieźć, trudno to przewozić komunikacją
ale
miejską.
Ale bardzo często jest to po prostu niemożliwe. Ja się zgadzam, natomiast ja chciałem powiedzieć o trochę innych rzeczach. Po pierwsze, przypomnijmy, Pendolino regularnie jeździ na polskich torach od grudnia 2014 roku i możemy się pośmiać, że dopiero po 5 latach projekt osiąga tak naprawdę tą docelową prędkość i to na pewnych odcinkach, a nie na całej długości, więc tak naprawdę pytanie, czy wdrażając to w 2014 byliśmy przygotowani tak na 100%? No chyba nie byliśmy, ale oczywiście ja się zgadzam, ja wtedy zresztą bardzo często podróżowałem do Warszawy, to była rewolucja, jak się udało skrócić ten czas, no tak naprawdę o połowę, więc to była bardzo dobra rzecz. Jeszcze przypomnę, że Pendolino przez kilka lat jeździły bez Wi-Fi, co wydawać by się mogło no absurdalne, natomiast tak było, dopiero teraz to zostało w pewien sposób naprawione. Natomiast te dworce, ta prędkość, to wszystko nie powinno nam jednak pewnych ważnych problemów z oczu usuwać. Ja przypomnę, w te wakacje mieliśmy takie sytuacje, jest taki pociąg słoneczny, gdzie ludzie tak naprawdę bili się w jeden weekend, żeby dostać się do pociągu słoneczny. To jest pociąg kursujący z Ustki przez Trójmiasto do Warszawy. Szybkie, sprawne, a jednocześnie tanie połączenie. I tak naprawdę przed zarządzającymi polską koleją stoi zupełnie inny problem. To znaczy te problemy z prędkością, z jakością dworców, to jest powoli rozwiązywane, można by szybciej i lepiej. Natomiast jeżeli my chcemy zmienić sposób podróżowania po Polsce, to po pierwsze tych połączeń powinno być jeszcze więcej. I po drugie chyba jednak potrzebna jest alternatywa dla Pendolino albo zmiana systemu sprzedaży biletów. Jeżeli kupujemy w ostatniej chwili bilet do Warszawy i on kosztuje 150 zł, tak? To tak naprawdę dla rodziny czy dla kilku osób podróżujących samochód cały czas będzie podstawowym
tańszą alternatywą
i to dużo tańszą. To jest mniej czyste ekologicznie, to jest niebezpieczniejsze, mamy bardzo dużo ofiar na polskich drogach, więc oprócz tych wszystkich zmian infrastrukturalnych, które są potrzebne i bardzo dobrze to brzmi, ja bym chciał, żebyśmy mieli całą strategię rozwoju połączeń, dodawania także tańszych połączeń, dodawania tych połączeń ekonomicznych, nie tylko na okres wakacyjny, kiedy, no przypomnijmy, Polacy od kilku lat w pozytywnym słowa znaczeniu oszaleli na punkcie polskiego morza, jest naprawdę bardzo dużo turystów, bardzo dużo się dzieje. No i chciałbym, żeby jak najczęściej przyjeżdżali tutaj pociągami, ale niekoniecznie wszystkich stać na to, żeby jechać, mając bilet za 150 zł.
A z drugiej strony z Gdańska, z Trójmiasta, nie tak łatwo, nie tak prosto jest dojechać pociągiem bez przesiadek w góry, czy w ogóle w góry dojechać.
No albo to trwa 13 czy 14 godzin. Natomiast jeżeli mówimy, chcemy się przyjrzeć, jak to będzie funkcjonować, szybkie połączenia kolejowe, jeszcze szybsze połączenia kolejowe, to jest problem dla przede wszystkim lotu. Czyli połączeń lotniczych, które przypomnijmy przez całe lata były bardzo drogie, jak się patrzyło na cenę samolotu z Gdańska do Warszawy, czy z Warszawy do Gdańska i nie kupowało się na weekend, tylko chciało się na dzień powszedni, jeszcze 2-3 dni wcześniej, no to były straszne ceny. Kolej zmieniła trochę, czy zmienia ten sposób podróżowania po kraju. Ja bym chciał, żeby to się jeszcze bardziej pogłębiło.
No i teraz wpłynie to jakoś, panów zdaniem, na ceny biletów lotniczych?
Jak weszło Pendolino na tory, to natychmiast w locie zobaczono spadek przewozów na trasie Gdańsk-Warszawa i nagle te ceny się znacząco urealniły. Oczywiście w poniedziałek rano zawsze będzie drożej, w piątek wieczorem też zawsze będzie drożej. jeżeli jeszcze do tego odpowiedni kierunek dostosujemy. Natomiast myślę, że szybka kolej jest bardzo dobrą alternatywą. W ogóle dyskutując o przyszłości komunikacyjnej Europy, czasami pojawiają się takie sugestie, że w przypadku podróży do 500 kilometrów, a taką podróżą jest podróż z Trójmiasta do Warszawy, państwa czy przewoźnicy powinni tworzyć taki system, że opłacalny będzie wybór kolei, a nie lotniczy. To wiąże się z pewnymi obostrzeniami ekologicznymi, z wszystkimi kwestiami związanymi z ochroną klimatu. Jeżeli mamy gdzieś dalej się poruszać, to oczywiście samolot, ale do tych 500 kilometrów, co jest jakąś tam wartością umowną, jednak ma być promowany pociąg, transport kolejowy. No i teraz jest właśnie, żeby to było rzeczywiście promowane, to nie tylko szybkość, nie tylko Wi-Fi, ale częstotliwość i cena połączeń musi, to jest wielka rzecz do wypracowania.
Napisał do nas pan Maciek przy okazji remontu dworca PKP w Gdańsku. Dworzec PKS, tragedia. No nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza, że trzeba tam w tej chwili chodzić naokoło i nadrabiać bardzo, bardzo dużo drogi w sytuacji, kiedy idzie się z walizkami. To proste po prostu nie jest. Polska ma szansę rozwijać się w tempie nawet 5% rocznie oraz podwoić wartość gospodarki do 2030 roku. Tak wynika z raportu McKinsey oraz magazynu Forbes. Polska gospodarka rośnie nieprzerwanie od 28 lat, podczas gdy prawie potroiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB od 2004 roku. Wzrost utrzymywał się na poziomie 4% rocznie, co jest jednym z najlepszych wyników Unii Europejskiej. Gospodarka jest na tyle dojrzała, czytamy w raporcie, że kraj może przestać jedynie gonić europejskich liderów, a może wytyczyć własną drogę rozwoju. No i tutaj jest podanych 5 warunków, aby ten wzrost utrzymać. Produktywność, inwestycje, innowacyjność, wzrost aktywności zawodowej, wsparcie biznesu, podniesienie jakości życia mieszkańców. Wydaje się, że przepis jest prosty.
Przepis jest znany od lat i wcale nie jest prosty. Jest bardzo trudno zrealizować wszystkie te punkty, o których mówimy. Tak jak mówiłem, innowacyjność w Polsce jest pod względem, jak patrzymy na Unię Europejską, bardzo, bardzo daleko, 24 miejsce. Więc prawdę mówiąc, to widzę to jako taką zachętę, jako taki wyznaczony cel, te 5% rocznie, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy w ciągu najbliższych 10 lat mogli osiągnąć średnioroczny wzrost PKB wynoszący 5%. Jeżeli popatrzymy na historycznie, to 5%, ponad 5%, 5,1 mieliśmy w zeszłym roku, a wcześniej w 2008. A tak mieliśmy zawsze niżej. I to 4% zdarzało się jeden z kawałkiem nawet. Więc naprawdę, żeby osiągnąć 5 średnio, musielibyśmy w niektórych latach, nie wiem, 8 osiągać, 9, żeby wyrównać te niższe. Więc nie wyobrażam sobie takiego dużego wzrostu. Wydaje mi się, że polska gospodarka jest w tej chwili na takim etapie rozwoju, że te wzrosty raczej będą maleć, ponieważ im osiągamy wyższy wzrost, tym trudniej jest osiągać jednostkowe wzrosty coraz wyższe. Tak jak patrzymy na Niemcy, u nich tam właśnie 1, 2, 3 to jest bardzo, bardzo wysoko już. Ale to wynika z tego, że oni są po prostu rozwiniętą gospodarką. Polska przez 20 parę lat się rozwijała bardzo szybko, osiągnęliśmy już dosyć wysoki poziom i kolejne takie wysokie wzrosty PKB, jak tutaj jest prognozowane, wydają się mało realne. Bardziej realny jest ten scenariusz bazowy, który oni zaproponowali, 3% rocznie. Jeżeli to osiągniemy, to i tak będzie duży sukces.
To znaczy Maciej mówi, że będzie trudno. Ja twierdzę, że 5% rocznie przez ten cały okres do 2030 roku to jest po prostu niemożliwe, to jest niewykonalne. Tak dokładnie jest, że baza porównawcza rośnie i nie da się utrzymać cały czas tempa 5%. My już w ogóle powinniśmy, tak naprawdę myśląc o polskiej gospodarce, zapominać w ogóle o takich wartościach wzrostu PKB, nie dlatego, że będzie słabsza koniunktura, tylko po prostu waga polskiej gospodarki jest już tak duża, że jak będziemy osiągać 3,5 pod 4%, to będzie ogromny sukces, a jednocześnie te roczne przyrosty wartości w liczbach bezwzględnych będą znacznie większe niż kiedyś 7 czy 6%. To jest podstawa liczenia. Wiadomo, że od wielkich kwot te małe procenty mają i tak potężną, potężną wagę. Przypomnijmy, w Niemczech dokładnie wzrost o 1,5% rocznie uważany jest za bardzo duży sukces. Tam się w ogóle patrzy, czy jest wzrost, czy nie ma wzrostu. My jedziemy teraz ze wzrostem na poziomie ponad 4% rocznie. Przy bardzo dobrej koniunkturze, z której jesteśmy zadowoleni, proszę zobaczyć, co się dzieje, jak niskie jest bezrobocie, jak dobrze wygląda w tej chwili polska gospodarka. Więc wiara w to, że przez najbliższe lata mielibyśmy w jakimkolwiek ujęciu statystycznym 5% jest po prostu niemożliwa. To jest niewykonalne. Już pomijając to, że są przecież cykle koniunkturalne, najbliższe 2 lata wcale nie muszą być świetne w Europie, a to zawsze będzie miało wpływ także na sytuację naszej gospodarki. Natomiast co do tych wytycznych, które dostaliśmy, ja sobie powiem tak, no przepraszam, ale my w tym studio równie dobre rekomendacje dla polskiej gospodarki byśmy wypracowali w ciągu 30 minut. Myślę, że nawet lepsze, dlatego że to jest pewien poziom banału, co tam napisano. Natomiast jest pełna zgoda, że to są rzeczy prawdziwe, tak, o tym się mówi od wielu lat. Natomiast wdrożenie tego w życie to nie są proste rozwiązania. Na pewnym poziomie rozwoju, przy pewnej wielkości gospodarki, trudno jest powiedzieć, bądźcie bardziej innowacyjni. No nie, no za tym muszą mieć konkretne rozwiązania podatkowe. To, żeby więcej inwestować, to my od dekady mówimy, że w Polsce, poza sferą publiczną, gdzie są pieniądze europejskie, to inwestycje prywatne, czy firm, czy obywateli zawsze były niższe, ale myśmy często nie mieli z czego inwestować. Więc to wszystko są takie bardzo sympatyczne recenzje, tam jest dużo sugestie, tam jest dużo sympatycznych rzeczy powiedzianych o polskiej gospodarce. Ja się z tego wszystkiego bardzo cieszę, ale takie prognozy czy opracowania pod tytułem utrzymajcie co roku wzrost o 5%, a będziecie świetni, no tak, no wszyscy to wiemy, ale to jest po prostu niemożliwe.
Przede wszystkim nie uwzględnia aktualnej sytuacji na świecie, to co powiedziałeś. W tej chwili jest coraz więcej takich czynników, które wskazują, że będziemy mieli recesję w ciągu 12 miesięcy na świecie. No, Polska nie jest samotną wyspą. Jeżeli będzie recesja w Niemczech, w Stanach...
To przełożenie na eksport będzie natychmiastowe.
No tak, ale musimy panowie, liczyć na czym się z tym, że polega jest wojna bogacenie się? Często na tym, że kupujemy tam, gdzie jest tanio. Wykorzystujemy sytuację właśnie tam, gdzie są kryzysy. Ale... To może spojrzeć właśnie na to w kategorii jakiejś sposobności. Ale... Z punktu widzenia przedsiębiorców polskich.
Nie, to tak nie działa. Dlatego, że kupować tam, gdzie jest tanio, to równie dobrze może polski przedsiębiorca, jak i niemiecki przedsiębiorca. To jest oczywiste i tu są potrzebne inne czynniki. To nie jest tak, że na samym sprycie polskiego przedsiębiorcy my będziemy rosnąć 3 razy szybciej niż cała reszta świata. No nie, no spryt
nie,
polskiego przedsiębiorcy jest ważny.
Nie, tylko chodzi też o podejście, nie, że my zawsze załamujemy ręce, mówiąc, że gdzieś zbliża się kryzys, a może trzeba zmienić optykę patrzenia i zacząć wykorzystywać to jako szansę.
Nie, ja nie patrzę na to, że załamujemy ręce, nie zgadzam się z tą tezą.
Jesteśmy pesymistami.
Nie, nie jesteśmy pesymistami. Polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze sobie radzą. Jakbyśmy byli pesymistami, to po PMI-ach, czyli tych wskaźnikach...
Są pesymistami na zewnątrz, a działają.
Wyprzedzającymi w Niemczech, to już byśmy od pół roku siedzieli i płakali. Tymczasem w Niemczech jest kłopot, a nasza gospodarka ma się dobrze. Natomiast to są naczynia połączone. To nie jest tak, że u nas się uda, a cały świat będzie w rozpaczy.
Zazwyczaj jest tak, że na tych kryzysach korzystają jednostki, a jednak ogół traci. Te jednostki oczywiście mogą się do tego jakoś tam przygotować, ale to jest, muszą być spełnione bardzo,
masowe,
bardzo specyficzne warunki, żeby oni mogli na tym skorzystać. I wiadomo, że Polska tutaj się niczym nie wyróżnia. Też prawdopodobnie znajdą się przedsiębiorcy, którzy w czasie kryzysu zyskają i dużo zarobią, ale jednak masa z nich będzie musiała się liczyć z tym, że ich dochody albo się zastopują, nie będą rosły, albo wręcz będą małe.
Jest jeszcze jeden warunek na kryzysie, czy w kryzysie dobrze sobie radzą firmy, które mają duże kapitały własne, które są uniezależnione od finansowania zewnętrznego, czy chimerycznych zachowań rynków finansowych. Polskie firmy nie należą do tej grupy. Oczywiście zawsze znajdziemy jakiś wyjątek, ale co do zasady polskie firmy w porównaniu z niemieckimi czy holenderskimi są po prostu biedniejsze.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.